Powracamy do naszej rozmowy. Wiemy już, jak mniej więcej przebiega ten moment pierwszej diagnozy, jak powiedziała pani profesor, że trzeba jednak skorzystać z tego gremium całkiem licznego, żeby wiedzieć i indywidualnie wyznaczyć metodę terapii, pomocy, wsparcia, opieki.
Tak, właśnie od tego zależy dalsza droga dziecka, dlatego że od jakby profilu objawowego, prawda, będziemy dostosowywać pomoc do tego profilu objawowego. A więc przy wspomnianych już wcześniej zaburzeniach mowy ogromnie ważna będzie terapia logopedyczna. Mhm. Przy zaburzeniach związanych z brakiem kontroli, jest to grupa socjoterapeutyczna i jest to terapia behawioralna, najczęściej
czyli
polecana.
Czyli już należy udać się do specjalisty.
Często tutaj dziecko jest wspomagane farmakologicznie, dlatego że już dysponujemy pewnymi grupami leków, które łagodzą objawy i ułatwiają dziecku przystosowanie się. Zresztą myśmy to omawiały już w przypadku dzieci nadpobudliwych.
Tak,
to jest bardzo jakby podobna tutaj grupa objawowa. Pamiętajmy też o tym, że często fasowi towarzyszą wady jakby somatyczne. Choroby somatyczne to są bardzo często choroby serca, choroby nerek i takie dzieci muszą.
No bo ten alkohol miał wpływ na rozwój płodu.
Oczywiście, że tak. On ma negatywny wpływ na rozwój wszystkich układów. W związku z tym bardzo często te dzieci muszą przyjmować pewne leki albo też być poddawane bardzo częstym, rygorystycznym kontrolom u specjalistów. Ale to jest sprawa medyczna. Ja chciałabym tutaj powiedzieć o kwestii psychologicznej, prawda?
A więc spojrzenie profesora psychologa.
To jest wspieranie w rozwoju, korekta niewłaściwych zachowań, dostarczanie właśnie takich działań wspierających, które ułatwiają dziecku uczenie się, które ułatwiają dziecku dostosowanie się do grupy i tak dalej. To są bardzo różne metody. Jak mówiłam, najczęściej jest to terapia behawioralna, ale też integracja sensoryczna. Ona jest dość często potrzebna i taka bardzo tutaj dzieciom wskazana. Często pewne ćwiczenia fizyczne, dlatego że dzieci z fasem dość często mają problemy z równowagą, z taką koordynacją wzrokowo-ruchową i potrzebują wspomagania takiego rehabilitacyjnego, powiedzmy. A więc mówię, to zależy od profilu objawowego dziecka. Ale proszę Państwa, nie zapominajmy. Taka rodzina, która dowiaduje się...
Właśnie o tym chciałabym teraz porozmawiać z panią profesor. Taka bo to się zupełnie zmienia wszystko właśnie.
Taka rodzina, która dowiaduje się o tym, że mamy tak ciężko chore dziecko, wymaga opieki psychologicznej. Bardzo często my tutaj załatwiamy jakby takie główne obszary jak... Po pierwsze, problemy rodziców związane na przykład z poczuciem winy. Prawda?
Tak.
Bo dość często rodzi się tutaj taki żal do siebie,
bardzo trudna,
winy.
Bardzo trudna sytuacja.
Tak, to są bardzo, bardzo takie obciążające sytuacje dla rodziny i bardzo często ci rodzice potrzebują wsparcia psychologicznego, żeby właśnie poradzili sobie z tego rodzaju emocjami. Czyli co? Czyli terapia indywidualna albo rodzinna. To jest bardzo ważne. Proszę Państwa, oczywiście, te wady, te problemy zostały spowodowane przez alkohol, ale wierzę, gorąco wierzę, że zdecydowana większość po prostu zrobiła to nieświadomie, prawda? Nie wiedząc o tym.
Co mówią statystyki? Bo pewnie Państwo prowadzą badania na ten temat.
Tak, oczywiście. To jest około 1,5%. Czyli dzieci z fasem stanowią około 1,5% dzieci rodzonych i to nie odbiega od trendów ogólnoświatowych. Także my się tutaj mieścimy w trendach ogólnoświatowych. No proszę Państwa, czy to jest dużo, czy to jest mało? No to może oznaczać 9 tysięcy dzieci z fasem rocznie. Czyli to tak naprawdę jest takie miasteczko. Takie
i przypominamy miasteczko. Raz jeszcze, że to nasze nocne spotkanie i pora po 22:00 i to, że być może mają Państwo więcej czasu latem, aby posłuchać uważnie, bo warto posłuchać i zapamiętać, że to jest przypadłość, która nie opuszcza człowieka dotkniętego.
Tak. A nad którą możemy panować.
A nad którą możemy całkowicie, absolutnie zapanować.
Czyli wróćmy do tej naszej pomocy. I to była taka pierwsza grupa problemów, prawda? Rodziców, te emocje. Te emocje rodziców, które pojawiają się w sytuacji takiej diagnozy. Druga grupa to jest radzenie sobie. To jest radzenie sobie z codzienną pracą z dzieckiem. Rutynizacja dnia takim dzieciom bardzo
często.
No, bo
ten dzień jest bardzo bogaty.
Tak, oczywiście.
Domyślamy się.
Oczywiście, że tak. On jest wypełniony ćwiczeniami, pracą. Tutaj bardzo pomaga, jak mówiłam, rutynizacja dnia, czyli na przykład ustalenie stałych pór wykonywania czynności, stałych pór posiłków. Taki plan dnia, ja go często nazywam latarnie we mgle, prawda?
A więc
wiemy,
nazwa.
Tak, wiemy. Jak pracuję z rodzinami, tak właśnie mówię. Teraz ustawimy wam latarnie we mgle.
Czyli bo to łatwiej wszystko
nie zgubicie się teraz tak w tej mgle, dlatego że co jakiś czas ustawię wam latarnię. Co jeszcze? Przestrzeganie pewnych zasad, które łagodzą te objawy poprzez co? Poprzez stwarzanie stałości. To jest bardzo ważne to stworzenie takiego stałego, uwaga, bezpiecznego środowiska.
No właśnie, bo chyba stwarzanie, ustalanie pewnej stałości daje także poczucie bezpieczeństwa.
Tak, o tym właśnie chciałam powiedzieć, że takim bardzo ważnym elementem pracy z dzieckiem fasowym jest poczucie bezpieczeństwa. Praca nad poczuciem bezpieczeństwa, że te dzieci nie lubią być zaskakiwane, te dzieci źle reagują na takie sytuacje. Jeżeli będziemy pracować w ten sposób, dostarczymy temu dziecku poczucia bezpieczeństwa właśnie, że ono nie zostanie zaskoczone rozmaitymi sytuacjami. Ale także takie poczucie bezpieczeństwa, że ja rozumiem twoje problemy. Nie wiem, skąd one się wzięły. Nie mam zamiaru ciebie karać za to, że jesteś nadpobudliwy. Ale po prostu inaczej ustawię rytm, inaczej ustawię porządek dnia. To także jest poczucie bezpieczeństwa. Taka świadomość dziecka, że pomimo tego, że mam problemy, to jestem akceptowana.
No tak.
Akceptacja moich wad, pomimo tego, że ja zachowuję się w ten sposób, wiem, że mogę liczyć na miłość moich rodziców, to jest naprawdę ogromnie, ogromnie ważny lek na takie problemy.
No tak, tylko że różnie to bywa, nie zawsze jest to takie wszystko proste.
Nie zawsze jest to proste, nie zawsze jest to łatwe, nie zawsze spotyka się to ze zrozumieniem rodziców i z taką chęcią pracy. No i właśnie stąd są te problemy. Im bardziej będziemy rozumieć to nasze dziecko, skąd wzięły się jego problemy. No bardzo często takie dzieci są irytujące, które mają na przykład te wybuchy gniewu, prawda, furii. Rodzic
bardzo
zaczyna reagować.
Bardzo często są też na tak zwanym świeczniku w szkole, czy w
przedszkolu
tak. Ciągle.
One po prostu zwracają na siebie uwagę, prawda? I jakby rozumienie wtedy, skąd biorą się ich problemy, będzie łagodziło, prawda, nasze emocje. Dlatego, że o wiele łatwiej nam będzie wtedy, wiedząc, że dziecko jest chore, i dlatego zachowuje się w ten sposób, a nie, że chce nam zrobić na złość. To jest zasada numer jeden. Zrozumienie istoty tego problemu. Skąd biorą się zachowania dziecka, które budzą w nas tyle emocji, czyli jego wybuchy złości, wybuchy furii, nieposłuszeństwo, brak wyciągania konsekwencji i tak dalej. I to też należy uwzględnić w pracy z rodzicami. Czyli co? Czyli psychoedukacja. Skąd wzięła się choroba mojego dziecka? Czym objawia się choroba mojego dziecka? No i to, że moje dziecko jest nieznośne czy niegrzeczne, nie dlatego, że chce, ale dlatego, że ma taką przypadłość, jaką jest alkoholowy zespół płodowy.
Po 23 porozmawiamy, pani profesor, o tym, jak wygląda życie dorosłych osób z was, bo teraz coraz częściej, coraz więcej mówi się na ten temat, choć powinno się chyba mówić znacznie więcej. Nie uważa pani profesor, że właśnie przekazywanie takich treści częściej i zwłaszcza do młodych kobiet.
Ależ oczywiście, że
być
tak.
Jakimś elementarnym
mówimy o elementarnej profilaktyce, obowiązkiem
tak, informacyjnym.
Jest, tak, oczywiście, że tak. To jest obowiązek państwa, to jest obowiązek rodzin, to jest obowiązek nas wszystkich, którzy na przykład właśnie siedzimy w studio, prawda, takich audycji i prowadzimy takie dyskusje, dlatego że im wcześniej te informacje pójdą w świat, może tym mniej młodych kobiet sięgnie
tak, w określonej
sytuacji.
Tak? Bardzo dobrze, przecież można się bawić bez drinka, jak mawiają często tu terapeuci i goście, którzy już przeszli swoje historie I być tak może wśród naszych słuchaczy są także ci, którzy zastanawiają się, że różnie się w życiu układa, życie się zmienia, ale jest problem i ten problem trzeba rozwiązać.
No i jest to problem odpowiedzialności. Pamiętajmy o tym, że w bardzo wielu sytuacjach jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za swoje, ale być może także za to drugie życie.
To bardzo, bardzo ważne nowe życie.